Ulisses, taśma 10, ścieżka 2. Unosi dłonie, zasłony opadają, o kwiaty, dzwony z dzwonami gwarzą. Tak rzeczywiście, powiedział kwakierski bibliotekarz, niezwykle pouczająca dyskusja. Pan Maligan, gotów jestem za to ręczyć, także ma swoją teorię na temat sztuki Szekspira. Wszystkie kierunki poglądów na życie powinny być reprezentowane. Uśmiechnął się sprawiedliwie we wszystkich kierunkach. Buck Mulligan zastanawiał się zaciekawiony. Szekspir, powiedział, zdaje się, że znam to nazwisko. Ulotny, słoneczny uśmiech rozpromienił jego obwisłe rysy. Oczywiście, powiedział, przypominając sobie radośnie, facet, który pisuje jak syn. Pan Nye zwrócił się ku niemu. Haynes rozminął się z panem, powiedział. Czy spotkał go pan? Zobaczy się z panem później w ZPD. Poszedł do Gilla kupić pieśni miłosne Connacht Haida. Wszedłem przez muzeum, powiedział Buck Mulligan. Czy był tutaj? Rodacy Barda, odpowiedział John Eglinton, są może trochę znużeni naszym błyskotliwym teoretyzowaniem. Słyszałem, że wczoraj w Dublinie pewna aktorka zagrała Hamleta po raz 408. Winning sądził, że książę był kobietą. Czy nikt nie próbował uczynić z niego Irlandczyka? Zdaje mi się, że sędzia Barton poszukuje jakichś dowodów. Klnie się jego wysokość, nie jego sędziowska mość, na świętego Patryka. Najbardziej błyskotliwa z wszystkich jest ta opowieść Wilda, powiedział pan Nye, unosząc swój błyskotliwy notatnik. Ten portret pana W.H., gdzie udowadnia, że sonety zostały napisane przez pewnego Willie Hughesa, człowieka wszystkich przekonań. Chyba dla Willie Hughesa, zapytał kwakierski bibliotekarz. Albo Huey Wilsa, albo pana Williama Hrabiego, W.H., wymyśl Herb. Chcę powiedzieć dla Willie Hughesa, powiedział pan Nye, naprawiając z łatwością swój przypis. Oczywiście to wszystko jest paradoksem, wie pan. Hughes i hasła, i herbów barwy, ale ów sposób obrazowania jest dla niego typowy. To właśnie jest prawdziwa esencja Wilda, wie pan. Lekkie muśnięcie. Spojrzenie jego musnęło lekko ich twarze, gdy uśmiechał się blond efeb. Rozcieńczona esencja Wilda. Piekielnie dowcipny, 3 łyki whisky wypiłeś za dukaty Dana Dizy. Ile wydałem? A, kilka szylingów. Dla paru dziennikarzy humor oschły i płynny. Dowcip. Oddałbyś cały swój dowcip za dumny strój młodości, który go zdobi. Oznaki zaspokojonych pragnień. Może ich być o wiele więcej. Weź ją dla mnie. W okresie godowym, Jowiszu, ześlij im chłodny czas rui. Tak gruchaj z nią. Ewa, nagi, pszeniczno-brzuchy grzech. Sploty węża otaczają ją, wbija żądło całując. Czy pan sądzi, że to tylko paradoks? Zapytał kwakierski bibliotekarz. Szydercy nigdy nie bierze się poważnie, nawet gdy jest najpoważniejszy. Rozmawiali poważnie o powadze szydercy. Ponownie posępna twarz Bucka Mulligana spoglądała przez chwilę na Stefana. Później, potrząsając głową, zbliżył się i wyciągnął z kieszeni złożony telegram. Jego ruchliwe wargi odczytały, uśmiechając się z ponowną uciechą. Telegram, powiedział, cudowne natchnienie, telegram, bulla papieska. Usiadł na skraju nieoświetlonego biurka, odczytując wesoło na głos. Sentymentalistą jest ten, kto chciałby cieszyć się czymś, bez narażania się na olbrzymie zadłużenie za rzecz dokonaną. Podpisano Dedalus. Skąd to wystrzeliłeś? Z Bajzla? Nie. Z College Green. Czyś przepił już te 4 funtasy? Ciotka chce odwiedzić twego niewspółistotnego ojca. Telegram. Malaki Mulligan, okręt Lowerabbey Street. O niezrównany błazenku, o kardynalny kardynale. Z uciechą wcisnął blankiet i kopertę do kieszeni, lecz począł utyskiwać złobuzerskim akcentem. To ci powiadam, słodyczy moja, żeśmy osłabli i schorowani byli, Haynes i ja. A ów czas, gdy umyślny nam to przyniósł, szemrać poczęliśmy. bo nadobny kufelek wskrzesiłby nawet mnicha, jako mi się zda, na to nawet padłego z rozpusty, a tu my godzinę, dwie godziny, trzy godziny u Konerego siedzimy, grzecznie czekając każdy na swoją kwatereczkę. Wyjęczał. My tam siedzimy, ty gawronie, a ty, żeby się nie dać poznać, posyłasz nam swoje wypociny, żeby się nam języki na trzy stopy wywiesiły jak spragnionym klerykom, co mdleją za pełną szklenicą. Stefan roześmiał się. Szybko, ostrzegawczo, Buck Mulligan pochylił się. Ten łajza syn poszukuje ciebie, powiedział, żeby cię zamordować. Powiedziano mu, że naszczałeś na jego drzwi wejściowe w Glastiul. Wybiegł w skóźniach, żeby cię zamordować. Mnie? Wykrzyknął Stefan. To był twój wkład w literaturę. Buck Mulligan radośnie odchylił się w tył, śmiejąc się ku ciemnemu, podsłuchującemu sufitowi. Zamordować ciebie, zaśmiał się. Odrażające oblicze maszkarona, które kłóciło się ze mną nad naszą papką z siekanych płucek przy Rue Saint-André des Arts. Słowa przeciw słowom dla słów. Palabras. Łazin z Patrykiem spotkał fauna w lesie Clamart, piastującego butelkę. Ce vendredi saint, morderca irlandzkiej mowy, napotkał, błąkając się, swój wizerunek. Ja napotkałem mój. Spotkałem błazna w Boże. Panie Lister, powiedział asystent w uchylonych drzwiach, w którym każdy może odnaleźć, czego pragnie. I tak sędzia Madden w dzienniku mistrza Williama Silence odnalazł terminy łowieckie, tak? O co chodzi? Pewien pan czeka, proszę pana, powiedział asystent, zbliżając się i podając wizytówkę. Z człowieka wolnego. Chcę przeglądnąć numery Ludu Kilkeny z ostatniego roku. No oczywiście, oczywiście, oczywiście. Czy ten pan? Wziął skwapliwą kartę, spojrzał, nie dostrzegł, położył, nie spojrzawszy, zerknął, zapytał, skrzypnął, zapytał. Czy jest tam? O tam? Żwawy w galiardzie odszedł i zniknął. Na dniem oświetlonym korytarzu przemówił z gładką gorliwością, wypełniając obowiązek najchętniej, najżyczliwiej, najuczciwiej po kwakiersku. Ten pan, dziennik człowieka wolnego, Lud Kilkeny, na pewno, dzień dobry panu Kilkeny, na pewno mamy. Cierpliwa sylwetka czekała, słuchając. Wszystkie czołowe prowincjonalne, liberał północy, trybuna korku, strażnik Ennis Corty, 1903, niech pan pozwoli, i was zaprowadź tego dżentelmena. Proszę jedynie udać się za albo proszę mnie pozwolić tędy, proszę pana. Gorliwy, obowiązkowy, poprowadził ku wszystkim prowincjonalnym dziennikom, a kłaniająca się ciemna postać ruszyła za jego pośpiesznymi obcasami. Drzwi zamknęły się. Parch! Zawołał Buck Mulligan. Podskoczył i porwał wizytówkę. Jak on się nazywa? Mojsiek? Blum! Terkotał dalej. Nie masz już Jehowy, poborcy, obrzezek. Spotkałem go w muzeum, kiedy poszedłem pozdrowić z piany zrodzoną Afrodytę greckie usta, których nigdy nie wykrzywiła modlitwa. Co dnia winniśmy składać jej hołd. O, życie, życia w wargach twoich płomień. Niespodziewanie zwrócił się ku Stefanowi. Znacie, zna twojego starego. O, obawiam się, że jest bardziej grecki niż Grecy. Swe blade galilejskie oczy zwrócił ku rozcięciu jej pośladków. Venus Callipygos, o nawałnico bioder, Bóg ścigający dziewczę skryte. Chcemy usłyszeć coś jeszcze, zadecydował John Eglinton z aprobatą pana Nye. Zaczynamy interesować się panią S. Aż do tej chwili myśleliśmy o niej, jeśli w ogóle o niej, myśleliśmy jako o cierpliwej Gryzeldzie, Penelopie domowego ogniska. Antystenes, uczeń Gorgiasza, powiedział Stefan, odebrał palmę piękności rozpłodowej samicy Kiriosa Menelausa argiwskiej Helenie, drewnianej klaczy trojańskiej, w której przespały się tuziny bohaterów, i wręczył ją biednej Penelopie. 20 lat mieszkał w Londynie i przez część tego okresu miał dochody równe dochodom lorda kanclerza Irlandii. Życie jego było bogate. Sztuka jego, bardziej niż sztuka feudalna, jaką nazwał Walt Whitman, była sztuką przesytu. Zapiekane śledzie, zielone puchary kseresu, sosy miodne, konfitury z róż, marcepany, gołąbki z agrestem, cukry z imbirem. Sir Walter Raleigh, gdy go aresztowano, miał na sobie 500 000 franków, nie licząc modnego gorsetu. Owa lichwiarka Eliza Tudor miała dość bielizny, aby współzawodniczyć z królową Sabą. Przez 20 lat wahał się tam pomiędzy miłością małżeńską i jej cnotliwymi radościami, a wszeteczną miłością i jej uciechami plugawymi. Czy znacie opowiadanie Manningama o żonie rajcy, która gdy ujrzała Dicka Burbage'a w Ryszardzie III, zaprosiła go do swego loża i o tym, jak Szekspir, podsłuchawszy to, nie czyniąc wiele hałasu o nic, wziął krowę za rogi i gdy Burbage zapukał do bramy, odpowiedział z pościeli rogacza: William Zdobywca przybył przed Ryszardem III. A wesoła dzierlatka panna Fiton: wskocz na mnie i wioj, jego delikatny ptaszek. Lady Penelope Rich, czysta, dystyngowana kobieta, nadaje się dla aktora. I owe dziewki z nadbrzeża popę się od jednego razu. Elita najlepszego towarzystwa i matka Sir Williama Davenanta z Oxfordu, która pucharem kanaryjskiego wina obdarzy każdego koguta, jaki się nadarzy. Buck Mulligan, uniósłszy pobożnie oczy, modlił się: błogosławiona Małgorzato Mario Bylekur. A córka Henryka od 6 żon i inne damy, przyjaciółki zasiadające w jej pobliżu, jak to opiewa Lon Tennyson, gentleman poeta. Lecz cóż, jak sądzicie, w ciągu tych 20 lat czyniła za osadzonymi w Ołowiu szybkami biedna Penelopa w Stratfordzie? Działaj, działaj, uczyń tak. W ogrodzie różanym zielarza Gerarda przy Fetter Lane przechadza się szarooka kasztanowo-włosa. Żyły jej mają barwę błękitnych dzwonków. Powieki oczu Junony, fiolki, przechadza się. Jedno życie jest wszystkim, jedno ciało. Działaj, lecz działaj. W oddali pośród wyziewów, żądz i ubóstwa spoczywają dłonie na białościach. Buck Mulligan ostro zastukał w powierzchnię biurka Johna Eglintona. Kogo podejrzewasz? Zapytał wyzywająco. Powiedzmy, że jest on wzgardzonym kochankiem z sonetów. Kto raz był wzgardzony, znów będzie wzgardzony. Ale rozpustnica dworska wzgardziła nim dla lorda, jego ukochanego kochanka. Miłość, która nie śmie wymówić swego imienia. Chce pan powiedzieć, że jako Anglik kochał lorda? Wtrącił John krzepki Eglinton. Stary mur, na którym błyskają niespodziewane jaszczurki. W Charenton przyglądałem się im. Tak się wydaje, powiedział Stefan, gdy chce on wykonać dla niego oraz dla każdego z osobna i wszystkich razem niewykłoszonych lędźwi nową najświętszą posługę, którą stajenny wykonuje dla Ogiera. Być może jak Sokrates miał on matkę akuszerkę, tak jak miał złośnicę za żonę, lecz owa próżna trzpiotka nie złamała przysięgi łoża. Dwa czyny mają znaczenie dla umysłu tego ducha. Złamana przysięga i tempogłowy gbur, na którego spłynęły jej łaski, ów brat zmarłego męża. Przyjmuję, że słodka Anna była gorąco krwista. Kto raz był zalotny, znów będzie zalotny. Stefan odwrócił się zdecydowanie w krześle. Jarzmo dowodów spoczywa na was, nie na mnie, powiedział marszcząc się. Jeśli zaprzeczycie, że w 5. scenie Hamleta nie napiętnował jej niesławą, powiedzcie mi, dlaczego nie ma o niej wzmianki w ciągu 34 lat pomiędzy dniem, gdy go poślubiła, a dniem, gdy go pogrzebała. Wszystkie te kobiety widziały swych mężczyzn spuszczanych w dół pod ziemię. Mary swego dobrego Johna, Anna swego biednego drogiego Wilusia, gdy przybył, aby umrzeć u niej wściekły, że musi odejść pierwszy, John swych 4 braci, Judith męża i wszystkich synów, Susan także męża, a Elizabeth, córka Susan, żeby użyć słów dziadziusia, poślubiła swego drugiego, zabiwszy pierwszego. O tak jest wzmianka. W latach, gdy on żył zamożnie w królewskim Londynie, ona pożyczyła 40 szylingów od pastucha swego ojca, żeby zapłacić dług. Wyjaśnijcie więc. Wyjaśnijcie także łabędzią pieśń, w której polecał ją potomności. Spojrzał w twarz ich milczeniu. Na to Eglinton. Masz na myśli wolę jego ostatnią. Sądzę, że juryści to wyjaśnili. Prawo przyznawało jej zapis wdowi. Posiadał on wielką wiedzę prawniczą, a o tym donoszą sędziowie. Z niego natrząsa się szatan, szyderca. Oto czemu nie zamieścił imienia żony w pierwszym testamencie dla córi wnuczki dary zostawiając, także dla siostry, przyjaciół w Stratfordzie i tych w Londynie. Gdy go przynaglono, jak sądzę, aby ją także wymienił, wówczas zapisał jej drugie, nie najlepsze łoże. Zapis jej drugie, nie lepsze naj łoże, nie ja, nie naj. Ej. Piękni wieśniacy w owych czasach mieli niewiele dobytku, zauważył John Eglinton, tak jak i teraz, jeśli wierzyć naszym sztukom o wsi. Był bogatym ziemianinem, powiedział Stefan, z herbem, posiadłością w Stratfordzie i domem w Ireland Yard, kapitalistycznym udziałowcem, promotorem ustaw, właścicielem dzierżaw. Czemu nie pozostawił jej swego najlepszego łoża, jeśli pragnął, aby przechrapała w spokoju pozostałe jej jeszcze noce? Jest jasne, że tam były dwa łoża, najlepsze i nie najlepsze, stwierdził finezyjnie pan nie najlepszy naj. Separatio a mensa et a talamo, ulepszył Buck Mulligan, wywołując uśmiechy. Starożytność wspomina sławetne łoża. Drugi Eglinton odął się w łożu uśmiechu. Niech sobie przypomnę. Starożytność wspomina tego uczonego Urwisa i łysego pogańskiego mędrca ze Stagiry, powiedział Stefan, który umierając na wygnaniu wyzwala i uposaża swych niewolników, składa hołd swym przodkom, pragnie być złożony w ziemi w pobliżu kości swojej zmarłej żony i prosi swych przyjaciół, aby byli dobrzy dla jego starej kochanki. Nie zapominajcie o Nell Gwyn Herpilis i pozwolili jej mieszkać w jego willi. Czy sądzi pan, że tak umarł? Zapytał pan naj z lekkim zainteresowaniem. Chcę powiedzieć, umarł kompletnie pijany, uciął Buck Mulligan. Piwa kwarta, króla warta. O, muszę wam opowiedzieć, co powiedział Dowden. Co? Zapytał naj Eglinton. William Shakespeare, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. William dla każdego. Bliższe dane podają E. Dowden, Highfield House. Cudowne! Westchnął miłośnie Buck Mulligan. Zapytałem go, co sądzi o zarzucie pederastii wytoczonym przeciw Bardowi. Uniósł ręce i odpowiedział: możemy powiedzieć jedynie, że życie było bardzo bujne za owych dni. Cudowne! Homo kochaneczek. Poczucie piękna prowadzi nas na manowce, powiedział piękno smutny naj do Brzydelingtona. John niewzruszony surowo odrzekł. Doktor może nam wyjaśnić, co owe słowa oznaczają. Nie można zjeść dwa razy jednego ciastka. Tak powiadasz? Czy wyrwą nam mnie palmy piękności? I poczucie własności, powiedział Stefan. Wyciągnął Shylocka ze swej własnej głębokiej kieszeni. Syn handlarza słodem i lichwiarza, sam był handlarzem zbożem i lichwiarzem z 10 korcami zboża ukrytymi na czas głodowych rozruchów. Jego dłużnicy byli bez wątpienia ludźmi różnych wyznań, wymienionymi przez Chettle Falstaffa, który donosi o uczciwości jego postępowania. Ścigał sądownie kolega aktora dla kilku worków słodu i uzyskiwał swój funt ciała w procentach za każdą pożyczoną sumę pieniędzy. Jakże inaczej mógłby stajenny i chłopak na posyłki Obreya stać się w krótkim czasie bogaczem. Wszystkie wydarzenia były wodą na jego młyn. Shylock jest echem prześladowania Żydów, które nastąpiło po powieszeniu i poćwiartowaniu lekarza królowej Lopeza, którego żydowskie serce zostało wydarte, gdy Parch był jeszcze żywy. Hamlet i Macbeth są echem wstąpienia na tron szkockiego filomętrka, który miał skłonność do pieczenia czarownic. drwi z rozbitej armaty w straconych zachodach miłosnych. Jego kroniki, jego historie żeglują pełną piersią na fali entuzjazmu a la Mafeking. Jezuici z Warwickshire zostają osądzeni i stąd mamy teorię ekwiwokacji odźwiernego. Se Aventure powraca z Bermudów i sztuka, którą Renan podziwiał, ukazuje nam Patsy Kalibana, naszego amerykańskiego kuzyna. Pełne słodyczy sonety naśladują Sidneya. Jeśli chodzi o czarodziejkę Elizabeth, inaczej. Rudą jak marchew, bez rubaszną dziewicę, która była natchnieniem wesołych kumoszek z Windsoru, niechże sobie jakiś Meinherr z Alemanii grzebie przez całe życie po omacku w poszukiwaniu znaczeń ukrytych na dnie kosza z brudną bielizną. Zdaje się, że posuwasz się bardzo pięknie naprzód. Jeszcze tylko wymieszaj mieszaninę teologiko-filologiczną. Mingo mingsi mingtum mingere. Niech pan udowodni, że był Żydem, odważył się John Eglinton wyczekująco. Dziekan pańskiego wydziału utrzymuje, że był rzymskim katolikiem. Suflaminandus sum. Uczyniono z niego w Niemczech, odpowiedział Stefan, naczelnego francuskiego szlifierza włoskich skandali. Przewielomyślny człowiek, przypomniał pan Nay. Coleridge nazwał go przewielomyślnym. Święty Tomasz, zaczął Stefan. Ora pro nobis, jęknął mnich Maligan, tonąc w krześle. Począł zawodzić zaklęcia żałobne. Pogłe machone akusla machre, oto unicestwieni jesteśmy od dnia tego. Zaiste unicestwieni. Każdy uśmiechnął się swym uśmiechem. Święty Tomasz, powiedział Stefan uśmiechając się, którego pękate dzieła radują mnie, gdy czytam je w oryginale, pisząc o kazirodztwie z innego punktu widzenia niż punkt widzenia nowej wiedeńskiej szkoły, o której mówił pan Magi, przyrównuje je na swój mądry i ciekawy sposób do skąpstwa uczuć. Chcą powiedzieć, że miłość ofiarowana tak bliskiemu krewnemu zostaje zazdrośnie odjęta komuś obcemu, kto być może łaknie jej. Żydzi, których chrześcijanie obwiniają skąpstwo, są z wszystkich raz najbardziej podatni do małżeństw w rodzinie. Oskarżenia czynione są w gniewie. Chrześcijańskie prawa, dzięki którym nagromadziły się skarby Żydów, dla których, jak dla Lollardów, burza była schronieniem, ścisnęły także ich uczucia stalowymi obręczami. Czy są to grzechy, czy cnoty? Powie nam stary niktojciec w sądny dzień. Lecz człowiek, który trzyma się tak kurczowo tego, co nazywa swymi prawami i przekłada je ponad to, co nazywa swymi długami, będzie się także trzymał kurczowo tego, co nazywa swymi prawami wobec tej, którą nazywa swą żoną. Żaden, proszę pana, uśmiechnięty sąsiad nie będzie pożądał jego wołu, ani jego żony, ani jego służącego, ani jego służebnej, ani jego osła, ani jego oślicy, zaantyfonował Buck Mulligan. Łagodna wola Willa jest brutalnie traktowana, powiedział łagodnie łagodny pan Nay. Wola którego Willa? Zażartował słodko Buck Mulligan. Popadamy w sprzeczności. Wola Willa biednej Anny wdowy, powiedział filozofująco John Eglinton. Willa wola życia to dla niej wola Willa śmierci. Requiescat, modlił się Stefan. I cóż z całej woli czynu? Przeminęła już od dawna. Twardo i sztywno jest tej rozczochranej królowej w owym nie najlepszym łożu. Nawet gdybyście udowodnili, że łoże było w owych czasach taką rzadkością jak dziś samochód i że płaskorzeźby jego były cudem siedmiu parafii. Na starość zaczęła lgnąć do kaznodziei. Jeden z nich przebywał w New Place i wypijał kwartę białego wina na koszt miasta, ale nie godzi się pytać, w którym łożu sypiał. I dowiedziała się, że ma duszę. Przeczytała lub dała sobie przeczytać jego nabożne powiastki, przekładając je nad wesołe kumoszki, a dając upust swym nocnym wodom w nocnik, rozmyślała nad zapinkami i dziurkami portek wierzącego i najbardziej uduchowioną tabakierą ku kichaniu świątobliwych dusz uczynioną. Modlitwa wykrzywiła warki w Wenus, kąsanie przewin, wyrzuty sumienia. Jest to wiek utrudzonego kurestwa po omacku szukającego swego Boga. Historia wykazuje, że jest to prawdą. Wieki następują po sobie, lecz wysokie autorytety mówią nam, że najgorsi nieprzyjaciele człowieka są w jego domu i w rodzinie. Czuję, że Russell ma słuszność. Cóż nas obchodzą jego żona i ojciec? Powiedziałbym, że tylko rodzinni poeci mają życie rodzinne. Falstaff nie miał rodziny. Mam wrażenie, że ów gruby rycerz jest jego najdoskonalszym tworem. Szczupły opadł w tył. Wstydliwie zaprzyj się twych bliskich, odejdź ku obcym. Wstydliwie wieczerzając z bezbożnymi, chyłkiem ściąga kielich. Jeden z ojców w ulsterskim Antrim kazał mu to zrobić. Odwiedzę go tam w dni przerw semestralnych. Panie Magi, jakiś dżentelmen chce widzieć pana. Mnie, powiada, że jest pańskim ojcem, proszę pana. Daj mi mego Wordsworth'a. Wchodzi Maggie Moore Matthew. Obdarty, odrażający, opuchłogłowy kmieć w barwnych portkach z przypiętym jajoworem, z pończochami umazanymi próchnem 10 borów, a trzyma w dłoni gałąź dzikiej jabłoni. A twój własny? Zna on twego starego wdowca. Śpiesząc z wesołego Paryża ku jej nędznemu, śmiertelnemu barłogowi, dotknąłem jego dłoni na nadbrzeżu. Głos przemówił, pełen nowego ciepła. Doktor Bob Kenny opiekuje się nią. Oczy, które pragną mego dobra, ale mnie nie znają. Ojciec, powiedział Stefan, walcząc z beznadziejnością, jest złem koniecznym. Napisał tę sztukę w miesiącach, które nastąpiły po śmierci ojca. Jeśli sądzicie, że ów siwiejący człowiek z 2 córkami na wydaniu, mający 35 lat życia, nel mezzo de cammin di nostra vita, a 50 lat doświadczenia, jest owym bezbrodym studentem z Wittenbergi, musicie wówczas sądzić, że jego 70-letnia matka jest ową lubieżną królową. Nie, zwłoki Johna Shakespeare'a nie przechadzają się pośród nocy. Gniją i gniją z godziny na godzinę. Spoczywa rozbrojony z ojcostwa, przekazawszy owo mistyczne dziedzictwo swemu synowi. Calandrino Boccaccia był pierwszym i ostatnim mężczyzną, który poczuł, że spodziewa się dziecka. Ojcostwo w sensie świadomego poczęcia jest nieznane mężczyźnie. Jest to mistyczne dziedzictwo, spadek apostolski jedynego płodzącego dla jedynego spłodzonego. Na tej tajemnicy, a nie na Madonnie, którą przebiegły intelekt włoski cisnął motłochowie Europy, zbudowany jest Kościół. A zbudowany nie wzruszenie, gdyż zbudowany jest świat makro i mikrokosmosu na pustce, na niepewności, na nieprawdopodobieństwie. Amor matris, dopełniacz podmiotowy i przedmiotowy, jest być może jedyną prawdziwą rzeczą w życiu. Ojcostwo może być fikcją prawną. Kimże jest ojciec jakiegokolwiek syna, by jakikolwiek syn kochał go lub on jakiegokolwiek syna? Ku czemu do diabła zmierzasz? Wiem, zamknij się, odwal się, mam powody. Amplius ad hoc iterum postea. Czy jesteś skazany, byś to czynił? Są oni rozdzieleni wstydem cielesnym tak trwałym, że roczniki kryminalne świata, splamione wszystkimi innymi rodzajami kazirodztwa i zezwierzęcenia, prawie nigdy nie notują tego przypadku. Synowie z matkami, ojcowie z córkami, siostry, lesbijki, miłości, które nie odważą się wymówić swego imienia, bratankowie z babkami, więźniowie z dziurkami od kluczy, królowe z rozpłodowymi buchajami. James Joyce, Ulysses, taśma 10, koniec ścieżki 2.